Witam Was wszystkich po w zasadzie niedługiej przerwie, bo widzieliśmy się tak wszyscy razem kilka miesięcy temu i dzięki Bogu możemy znowu być razem. Jesteśmy tu już od piątku w zasadzie. Mieliśmy taki, wiesz, dobry, błogosławiony czas wczoraj z młodzieżą. Cieszymy się zawsze, że możemy tu wracać. I żebym nie zapomniał, od razu powiem, że przywożę pozdrowienia z naszego zboru, z Jastrzębia Zdroju, bo z reguły zapominam to robić, a oni później pytają. Czy pozdrowiłem? Dzisiaj się udało.
Dziękuję bardzo.
Przed drugą częścią nabożeństwa tam było takie spotkanie wokół tej kołyski i dosłownie cały zbór, a przynajmniej jego solidna część stała wokoło. A w środku leży takie maleństwo. Drodzy, to jest taki piękny czas, kiedy możemy cieszyć się, że Bóg daje kolejne dziecko do naszych rodzin. Dzieci są darem Pana. Biblia tak mówi i chwała Bogu za to. Ja zanim przejdę już do samego słowa, chciałbym parę zdań powiedzieć na temat tego, co się dzieje w służbie. I w zasadzie to właśnie o to chodzi. O takie kołyski, o nasze rodziny, które, w których żyjemy, w których funkcjonujemy, bo Pan Bóg, kiedy stworzył świat, to bardzo szybko stworzył rodzinę. I to był jego pomysł na to, żebyśmy tak żyli, tak funkcjonowali. Tutaj, myślę, jest w miarę czytelne. Znane fragmenty z Księgi Mojżeszowej moglibyśmy więcej tam przytoczyć. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, powiedział: mamy ziemię, zwierzęta, rośliny, stworzył człowieka. Słabo było Adamowi w towarzystwie zwierząt, więc dał mu kobietę, dobrą, odpowiednią pomoc. I powiedział: a teraz żyjcie razem i zapełniajcie ziemię, jesteście pierwszą rodziną. I to jest mój pomysł, powiedział Bóg, na to, żeby ludzie żyli na ziemi. To jest dobry pomysł. Dzisiaj różnie to wygląda w świecie, bo ludzie przesuwają Boże granice, ale rodzina jest czymś dobrym, jest wspaniałym i cieszę się, że rodzina się cieszy i że zbór się cieszy. O, kolejne dziecko się urodziło, bo słyszymy historie takie, że kobieta przychodzi do lekarza i mówi: jestem w ciąży, a lekarz mówi: oj, które to dziecko, no to co robimy? I zaczyna mieć takie niezbyt przyjemne i na ten czas nielegalne sugestie wobec kobiet, więc chwała Bogu, że Bóg daje nam dzieci, że nasze rodziny się powiększają. Rodzina jest czymś dobrym. Drodzy, i my o tym wiemy, Biblia o tym mówi, a nawet kiedy bierzecie ślub cywilny, to urzędnik też wam to przypomni, to jest podstawa społeczeństwa, tak? Z tego się składamy, coraz więcej w tym teorii niż faktów, ale to jest dobre i to jest Boży pomysł, żebyśmy tak żyli. Ale zaczęliśmy rozglądać się tak wokoło, że właśnie funkcjonujemy w rodzinach i nie da się oderwać dzieci od rodzin, kobiet od rodzin. Oczywiście na pewnym etapie jako młodzi ludzie dorastamy i przez jakiś czas żyjemy czasami sami, zanim takiej rodziny nie założymy, ale nawet w naszych zborowych rodzinach okazuje się, że potrzebujemy wsparcia jeden drugiemu ofiarowywać. Potrzebujemy wrócić do Biblii i powiedzieć: bracie, siostro, Biblia mówi to i to o tym, jak wychowywać dzieci, jak żyć, jak być mężem, żoną. I Pan Bóg zaczął coś takiego mocno kłaść na nasze serce, że nie tylko dzieci, które są częścią rodziny, ale też mężowie, żony, rodzice. I zaczęliśmy w tym kierunku od jakiegoś czasu wychodzić naprzeciw, spotykać ludzi, którzy mają duże doświadczenie z tymi, którzy chcą słuchać, organizować konferencje, obozy, wyjazdy dla takich właśnie rodzin, które są w Kościele, które powiedziały: chcemy żyć tak, jak Pan Bóg zaplanował to w Biblii, żeby być chrześcijańską rodziną, ale nie tylko, bo też dla takich ludzi, którzy może nie umią sobie poradzić i potrzebują jakichś wskazówek i zdecydowali się, nawet jeśli dotychczas nie interesowali się Bogiem, na takie wydarzenia przyjechać. Drodzy, i to jest niesamowite, że kilka miesięcy temu odbyła się jedna, w zasadzie to była druga, trzecia konferencja z serii. Okazało się, że musieliśmy zamknąć rejestrację, bo polskie rodziny potrzebują i szukają tego, żeby usłyszeć, jak być chrześcijańską rodziną, że to już nie takie oczywiste, żeby otworzyć Biblię z rodziną, żeby wychowywać dzieci w zdrowej Bożej karności, żeby układać w rodzinie priorytety we właściwy sposób. Wielką radością naszą jest to, że w kościołach rodziny zaczynają dostrzegać takie potrzeby, zaczynają spotykać się, chcą się spotykać ze sobą, słuchać i podążać taką drogą, jak Pan Bóg przygotował dla rodziny. Ja nie mam zamiaru tu mówić dokładnie o tym, co się dzieje. Zapraszam każdego z Was, kto tylko miałby pragnienie przyjechać na konferencję. Trochę jest, jechać na Śląsk, na ten czas to na Śląsku się dzieje, ale nie jest źle. 1 kwietnia będzie kolejna taka konferencja w Palowicach tym razem, ale też i letnie obozy, weekendy dla rodzin, warto spędzić taki czas. I chcę zaznaczyć, czasami ludzie mówią, kiedy ich zapraszamy, oni mówią, no ale my nie mamy problemów jako rodzina. Ale to zupełnie nie o to chodzi, że musimy mieć problemy. To już jest za późno, wtedy już gasimy pożary. Tu chodzi o profilaktykę, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy, zachęcić się, umocnić, poznać inne rodziny, być razem. To jest jedna z rzeczy, którą od jakiegoś czasu robimy, w jaką jesteśmy zaangażowani, starając się umocnić, budować chrześcijańskie rodziny, kobiety, mężczyzn, mężów, żony i dzieci nadal. I dzieci nadal, bo nadal są obozy, zimowiska, mnóstwo różnych rzeczy dzieje się dla dzieci, które są dookoła nas. Ale to jest jedna z rzeczy, do czego teraz zmierzam. No, tu mamy kilka takich refleksji, świadectw, na ile to jest dosyć nisko, możecie przeczytać. Cieszymy się, jak możemy po takich wydarzeniach otrzymywać takie refleksje ludzi, którzy byli. To jest akurat Lidia, która przyjechała ze swoją rodziną w styczniu. Wierząca rodzina ze zboru, ale po 2-3 dniach takiego weekendu przyszli do refleksji i napisali do nas, postanowiliśmy zacząć od nowa naszą rodzinę. Mają już dzieci, ale mówią, Boże Słowo niekoniecznie było w tym miejscu, gdzie powinno być. Nasze priorytety, wartości, daliśmy się trochę zagalopować może w tym świecie. Chcemy zacząć od nowa. Wczoraj trochę z młodzieżą rozmawialiśmy o tym w innym kontekście, żebyśmy nie przejmowali priorytetów tego świata, ale układali je po Bożemu. Inna mama po ostatnim zimowisku zachęcona przyszła i powiedziała, słuchajcie, nasze dzieci, w zasadzie mama i tata, przyszli i powiedzieli, nasze dziecko jest inne, zaczęło czytać Biblię, zaczęło się modlić sama. Jak przychodzą koleżanki, to już nie tylko jakieś gierki w necie czy oglądanie YouTube'a, ale ona wyciąga Biblię i mówi im o swojej wierze. I chwała Bogu, że Pan Bóg działa w sercach wierzących ludzi, bo kochani, nie możemy mówić o ewangelizacji, jeśli nasze rodziny, nasze zbory, nasze dzieci i małżeństwa będą leżały w ruinie. Także to jest jedna z rzeczy, którą staramy się podnosić i wychodzić naprzeciw, zapraszać gości, którzy mają wiedzę biblijną, ale też wydają świadectwo życia i okazuje się, że to, co mówią, działa, dzielą się swoimi doświadczeniami, a chwała Bogu, kiedy te rzeczy przechodzą dalej i mocne rodziny, mocne chrześcijańskie rodziny mogą tworzyć mocne kościoły. I to jest początek do tego, żebyśmy jako rodziny mogli angażować się w służby. Ja się bardzo cieszę, kiedy widzę młodych ludzi zaangażowanych w służbę. Kiedy robiliśmy jakieś kluby, prowadzimy obozy i młodzież starsza, młodsza przyjeżdża, żeby pomagać. Ale jeszcze bardziej cieszę się, kiedy cała rodzina jest zaangażowana w służbę. I wiemy, że Pan Bóg nie miał planu, żeby jedną osobę z rodziny wyrywać i powiedzieć, ona będzie służyć, reszta niech se tam żyje. Kiedy służymy, robimy to całą rodziną. Oczywiście zależnie od etapu naszej rodziny. Inaczej to wygląda, kiedy mamy takie maleńkie dzieci. Inaczej, kiedy mamy starsze dzieci. Ale warto spojrzeć i do tego chciałbym teraz zachęcić na naszą rodzinę i zastanowić się, co robimy, czy służymy, jak służymy. I wiem, że zaraz może się pojawić mnóstwo myśli, ale czas, ale dzieci. Mamy małe dzieci. Kochani, 2-3 tygodnie temu miałem spotkanie z grupą ludzi. Rozmawialiśmy o wyjeździe misyjnym na Ukrainę i wiecie, na jednym z uczestników tego spotkania było małżeństwo, które ma 6 dzieci. Najmłodszy ma rok. Planują jechać wszyscy. Ludzie mówią, ale macie małe dzieci. No i co z tego? Mamy duży samochód, zmieścimy się. I nie jest to dla nich przeszkoda, żeby spakować te dzieci, wziąć trochę rzeczy, jechać na niecały tydzień. To nie jest nasz dzisiejszy temat, tam, żeby z jednym domem dziecka służyć, pracować w jednej wsi, wspierając lokalną misję. Czasami mamy bariery w naszych sercach, w naszych umysłach, a nie dookoła nas. Zachęcam, żebyśmy to rozważyli, a dzisiaj chciałbym szczególnie zwrócić Waszą uwagę na jeden temat. Jak jako rodzina możemy służyć? Bo wiem, że możemy robić wiele rzeczy. Służycie w kościele, chwała Bogu, że jest tu ciepło, że jest tu czysto, że widziałem, ktoś wchodził z blachą. To jest służba. Jest nadzieja na kawę i ciasto po nabożeństwie. Tak? To jest ważna służba, kochani, bo wiemy, że zostajecie tutaj po nabożeństwie i bardzo mnie to cieszy. U nas w zborze też tak jest, że czasami już godziny lecą, a my jesteśmy gdzieś razem i nawet jak niektórzy są głodni, trudno, wezmę drugie ciastko, możemy posiedzieć, pogadać. To jest dobre, to jest obraz dobrego kościoła, ale myślę, że w naszych rodzinach możemy zrobić coś jeszcze. Możemy dbać o moją rodzinę, czytać, modlić się, możemy wspierać się nawzajem, spotykać z innymi rodzinami. Ale jest szczególna grupa dzieci, na którą dzisiaj do tego zmierzam. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę. to są, nazwijmy to umownie, sieroty, choć w większości to nie są sieroty biologiczne, ale sieroty społeczne, bo większość dzieci porzuconych w naszym kraju ma rodziców biologicznych, ale ci rodzice są niezdolni do pełnienia funkcji, do jakiej zostali powołani. Nie naszą rzeczą jest decydować, odbierać i pozbawiać tych rodziców władzy. Tym zajmują się polskie instytucje, które badają i podejmują decyzje w tym temacie. Ale drodzy, kiedy już to się wydarzy, to pojawia się miejsce dla nas. Biblia w liście Jakuba 1,27 mówi, że prawdziwą pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest... Ktoś pamięta ten werset? To nie jest znany werset. Ale ktoś tu mówi, nieść pomoc sierotom i wdowom, a zachować siebie nieskażonym, nieskalanym przez świat. Kochani, myślę, że jest wiele do zrobienia w tym temacie w naszym kraju. Dzisiaj w domach dziecka jest 20 tysięcy dzieci, plus minus. Każdego dnia tyle ich tam przebywa. Drugie tyle jest w pieczy zastępczej. Są w jakichś rodzinach i to już jest zdecydowanie lepsze miejsce, nawet jeśli to są niewierzące rodziny. Ale nie wiem, czy jak czytaliście ten werset z Jakuba 1,27, to przeszło wam przez myśl coś więcej niż no, wielka prawda, piękna praca, ale może, a co my możemy z tym zrobić? Szczerze nie znam tego terenu, nie wiem, gdzie tutaj są domy dziecka, które instytucje najbliższe zajmują się tymi sprawami, ale chciałbym zachęcić, żebyście przez chwilę dzisiaj mogli pomyśleć na ten temat w swoich domach, co z nami, co z tematem sierot w naszej okolicy, w naszej rodzinie i być może moglibyście nawiązać kontakt z lokalnym domem dziecka i zabrać dwoje, troje dzieci na chrześcijański obóz. Wiecie, to jest niesamowity czas, kiedy można ich wyrwać z tej placówki, wyrwać z miejsca, w którym są i dać im tydzień, dwa, kiedy mogą spokojnie posłuchać Ewangelii i zastanowić się nad swoim życiem. To zmienia życie takich młodych osób. Może ty mógłbyś jedno popołudnie w tygodniu pójść do takiej placówki i odrobić lekcje z tymi dziećmi. To jest wielka potrzeba w każdej placówce. Oni zawsze mają za mało ludzi. Mówią, zawsze do tego potrzebujemy ludzi. A nam nie tylko chodzi o to, żeby siąść i matematykę liczyć. Nawiązujesz relacje z tym dzieckiem. Zaczynasz się z nim przyjaźnić. I bardzo szybko przychodzi moment, kiedy możecie porozmawiać o czymś, co jest naprawdę istotne. On opowie tobie o swoim życiu, a ty możesz mu powiedzieć, jest szansa dla ciebie, żeby przerwać to przekleństwo, które dzieje się w twojej rodzinie. Jeśli Pan Bóg nie dotknie ich życia, to ich dzieci wrócą do tej samej placówki. Mamy takiego przyjaźń, to może za duże słowo, ale taką dobrą znajomość z ludźmi z niektórych domów dziecka, szczególnie jak jeden dyrektor, on prowadzi też ośrodek adopcyjny, mówi, jak prowadzę księgi w domach dziecka, to są te same nazwiska. Mija dekada, półtora, dzieci moich wychowanków wracają do mojej placówki, bo wychowankowie domu dziecka, kiedy tylko osiągają pełnoletność, sami albo z przymusu muszą opuścić ze względów dyscyplinarnych placówkę, bardzo szybko zachodzą w ciążę i ich dzieci oczywiście bardzo szybko są im odbierane, bo nie są w stanie z różnych powodów pełnić roli rodzica. Wygląda to inaczej, kiedy na drodze takiego dziecka staje Pan Bóg i je przemienia. Praca z dziećmi w domu dziecka jest ważna, ale bardzo trudna, dlatego że my spędzamy tam kilka godzin, a ten system jest z nimi 24/7. Dlatego chciałbym zachęcić was do rozważenia jeszcze jednej rzeczy. I wydaje się, o, teraz to będzie trudne, ale czy w naszym domu, czy w twoim domu nie znalazłoby się miejsce dla takiego dziecka? I nie chcę z tego miejsca powiedzieć, że każdy, jak tu siedzi, powinien przyjąć do domu co najmniej jedno dziecko. Nie moja to rzecz, ale chcielibyśmy zachęcić was do takiego pytania dzisiaj wobec Pana Boga. Panie Boże, czy jest co ja mogę zrobić w tym temacie? Coś, co ja mogę zrobić? Może pójść, może odwiedzić? A może mam w domu to łóżko, które stoi puste, jest pokój? Może trzeba kupić łóżko, nie ma jeszcze łóżka? U nas nie było łóżka, bo trzeba czasami dokupić, a to nie jest problem. I jedno, dwoje takich dzieci mogłoby się znaleźć u nas. I wtedy, kochani, 24/7 mogą widzieć, słyszeć Ewangelię w twoim życiu i również ją czytać rano, wieczorem być z wami i dzięki twojej służbie. To jest służba, to nie jest prosta służba. Ja bardzo się cieszę, kiedy możemy widzieć owoce. Mamy znajome rodziny zastępcze, wierzące rodziny zastępcze, które dzisiaj powydawały za mąż już wierzące dziewczyny, wyciągnięte ze strasznego bagna. Wiemy, gdzie one by dzisiaj były, bo widzimy, gdzie są ich koleżanki. Ale to były lata żmudnej pracy. uczenia tych dzieci podstawowych rzeczy dotyczących życia takiego fizycznego, edukacji duchowej. W końcu wielkie szczęście, kiedy się nawracały, przyjmowały chrzest. A dzisiaj dorosłe dziewczyny, gdybyście je spotkali tutaj, nigdy nie powiedzielibyście, że one przeszły to, co przeszły, bo Pan Bóg okazał im łaskę. Drodzy, chcieliśmy was zachęcić dzisiaj do tego, żeby z odwagą zadać pytanie: Panie, czy jest coś, co my moglibyśmy w tym temacie zrobić? Czy jest w naszym domu miejsce na takie dziecko? Czy ja w ogóle wiem, gdzie i czy w naszej okolicy jest dom dziecka? Być może na tej sali jest ktoś, kogo Pan Bóg chciałby użyć w tym temacie. I jakieś jedno, dwoje, troje dzieci mogłoby mieć przerwane przekleństwo, które było w ich rodzinie, dzięki temu, że Ty powiesz: Boże, może ja? Czy chcesz mnie użyć? Wiemy, że to jest trudna i ważna decyzja, ale zachęcam do tego, żeby rozważyć to z modlitwą. Dwie inne rzeczy, które możecie robić, widzicie je tutaj. To, żeby wesprzeć tą służbę, która dzieje się w tym temacie w naszym kraju, finansami. I to jest zawsze potrzebne. Staramy się zabrać kilkoro dzieci co roku na obozy. Prowadzone są regularne spotkania z dziećmi, ale i też z rodzinami. Wielką radością dla nas jest to, że rodziny piszą, dzwonią: chcielibyśmy więcej się dowiedzieć, chcielibyśmy przyjąć trójkę dzieci. 2 tygodnie temu mieliśmy takie ostatnie spotkanie. Rodzinka, po prostu rodzinka. Dwójka dzieci, trójka dzieci w zasadzie. A oni mówią: chcemy wziąć trójkę dzieci z domu dziecka. Mamy to na sercu od jakiegoś czasu. Jak się za to zabrać? Wiecie, cieszę się, że Pan Bóg ma w Kościele ludzi, którzy są gotowi otwierać swoje serca i dom i odnajdują w tym Bożą wolę i chcą za nią pójść. Ale nawet jeśli nie możemy tego zrobić, już teraz, dzisiaj nie znajdujemy się w takiej bezpośredniej pracy. Zachęcam do rozważenia tego, żeby wesprzeć tą służbę finansami, ale i modlitwą. Tutaj z przodu będą leżały informacje, można więcej poczytać. Jeśli chodzi o modlitwę, kończąc temat służby, kochani, wiem, że tak zawsze mówimy: prosimy, módlcie się o nas, o służbę. I pewnie można się modlić tak ogólnie. To jest ważne i Pan Bóg wie, w czym potrzeba pomocy. Ale pozwolę sobie zostawić tam, może z tyłu powiesić taki kalendarz. On będzie do ściągnięcia też na naszej stronie. To jest kalendarz na 7 dni z konkretnymi tematami, o które można się modlić. A jeśli ktoś z was chciałby, to na dniach nie zdążyliśmy tego wykończyć przed przyjazdem. Będą dokładnie z takim tygodniowym rozkładem zakładki, które można wziąć sobie do Biblii. Zostawię kartkę, napiszecie swój adres, dostaniecie taką zakładkę do domu. Drodzy, wtedy każdego dnia kolejne tematy możemy razem przynosić przed Boże oblicze. Jeden dzień służby w domach dziecka, dzieci, które tam spotykamy. Inny dzień rodziny zastępcze adopcyjne, które służą każdego dnia, całą dobę pośród tych dzieci. Innego dnia planowanie i to wszystko, co jest przed nami. Potrzebujemy Bożej mądrości, żeby Pan Bóg to dzieło dalej prowadził, kochani, żeby każde dziecko w naszym kraju, które w tej chwili jest gdzieś porzucone, zagubione, mogło usłyszeć Ewangelię, a najlepiej znaleźć się w chrześcijańskiej rodzinie, żeby nasze rodziny, silne i mocne, mogły angażować się w służbę. I dotyczy to zarówno dzieci, mężczyzn, jak i kobiety, bo wierzymy, że taka jest Boża wola, a żeby słowa, które Pan Bóg zostawił nam w liście Jakuba 1:27, mogły też wywrzeć jakiś wpływ na nasze życie, na naszą rodzinę w praktyczny sposób, albo może taki zdalny, wspierający to, co inni robią. Będziemy wdzięczni za wasze zaangażowanie, modlitwy i pomoc w jakikolwiek sposób. Każdy, kto chciałby o coś zapytać, to oczywiście będzie taka możliwość po spotkaniu. Kiedy zakończymy, jesteśmy gotowi i szczęśliwi, żeby rozmawiać z wami na ten temat. Myślę, to, o czym mówimy, nie zawsze są to proste rzeczy, bo kiedy myślimy, no ale jak teraz miałby przyjąć kilkoro dzieci do mojego domu, wydaje się to takie trudne, cała ta procedura, okazuje się, że niekoniecznie jest tak źle, ale spotykamy też ludzi, którzy mają to pragnienie na swoim sercu, jest to wręcz ich marzenie, takie wielkie pragnienie, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby w ich domu mogły zamieszkać dzieci, żeby ich dom mógł zacząć tętnić życiem w ten sposób dla Pana Boga. Ja wierzę i nie mówię, że wszystkie inne służby są nieważne. Pan Bóg ma różne powołania dla nas, Ale w zasadzie zostawiamy na chwilę tutaj stricte służbę niebieskiego domu, to o co można się modlić, co robić, ale nie odchodzimy daleko. Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad czymś, co zacznie się bardzo przyjemnie. Właśnie nad tym, czego pragniemy, o czym marzymy. Dzieci sobie wyszły teraz, widzę, przynajmniej te młodsze. Ale jak siedzimy tu na tej sali, tacy starsi ludzie, kilkanaście, kilkadziesiąt lat mamy, czy macie marzenia w swoim życiu? Jakbym zawołał te dzieci tutaj, zapytał, o czym marzycie, przekrzykiwałyby się, prawda? Chciałbym dostać jakiś tam samochód, chciałbym być strażakiem, chciałbym pójść do Figlo Raju, cokolwiek. Te marzenia są takie szybkie i proste, tak, dzieci by je wymieniały. Czasami wychodzą poziom wyżej, o, laptop, tablet, rower, cokolwiek, no, nadal dosyć osiągalne, prawda? Dzieci marzą dużo, wyobrażają sobie mnóstwo rzeczy i mnóstwo rzeczy chciałyby osiągnąć, być, robić. A ty, jak jesteś tutaj, masz jakieś marzenie w swoim życiu? Nie musicie odpowiadać, chyba że ktoś chce. Jest odważny? Z dorosłymi jest tak, często zadajesz pytanie i nawet nie oczekujesz odpowiedzi, bo często ludzie nie chcą tak mówić o sobie. Kochani, często jest tak, że z biegiem lat przestajemy marzyć, choć niekoniecznie wszyscy. I myślę, że nie do końca powinniśmy przestawać. Zaraz trochę sobie to rozważymy. Czasami spotykam młodych ludzi i kiedy rozmawiamy o ich przyszłości, pragnieniach, planach, marzeniach, oni mówią, a ja tak żyję z dnia na dzień, nie mam żadnych planów, marzeń, jestem realistą. Wstaję rano, to wiem, myślę o tym, co będę robił dalej. Zacznijmy od pięknego fragmentu, który chciałem, żebyśmy sobie dzisiaj rozważyli. I to jest fragment, który często może używamy, żeby pocieszać się nawzajem w różnych sytuacjach. Psalm 37, werset 4. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Ja mam troszkę inne tłumaczenie dzisiaj. 3-4, gdybyśmy przeczytali. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi, mieszkaj w kraju. Dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Drodzy, jestem przekonany, że na tym miejscu większość z Was dostała kiedyś SMS-a albo ktoś Wam w kartce napisał. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Słyszeliście ten werset wcześniej? Super werset, nie? Czyli Pan chce mi dać, czego życzy sobie moje serce. Czyli jest miejsce na pragnienia mojego serca, jest miejsce na marzenia w moim życiu. Mogę o czymś marzyć, mogę czegoś pragnąć. Pewnie, że możesz, ale wróćmy trzy linijki w górę i spróbujmy nawet nie cały ten psalm przeczytać. Mówimy, że Biblia wyjaśnia się sama, słowo wyjaśnia się słowem i te rzeczy są mocno związane. Od czego zaczyna się tutaj ten akapit? Bo w zasadzie mamy wrażenie, że w drugim kończy się jakaś myśl i zaczyna się zaufaj Panu i postępuj dobrze. Aha, czyli zaczynają się jacyś adresaci, co za chwilę się skończy. Bóg da ci, czego życzy sobie serce twoje, ale do kogo to jest? Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Zaufaj Panu. Drodzy, okazuje się, że jeśli myślimy o pragnieniach, marzeniach, to najpierw musimy zaufać Bogu. Przede wszystkim w kwestii naszego zbawienia. Przychodzę i mówię, Panie, ufam Tobie, Twojemu Słowu, chcę oddać Tobie moje życie. Przebacz mi moje grzechy. I to jest początek. Nie czytaj tego dalej, że Bóg spełni pragnienia Twojego serca, bo nic nie spełni, jeśli jeszcze Mu nie zaufałeś. Bo najpierw On chce przebaczyć Twoje grzechy, chce, żebyś Ty był zbawiony, a nie dawać Ci wymarzony rower. Do czego dojdziemy? O co chodzi z tymi pragnieniami? Zaufaj Panu. Zbawienie, oczywiście. Ufam, że droga zbawienia opisana w Biblii jest ta właściwa, ta prawdziwa, ale czy tylko to? Czy ufam Bogu każdego dnia, kiedy myślę o mojej przyszłości? Wczoraj z młodymi trochę rozmawialiśmy, no plany, praca, studia. Czy ufam Bogu? Czy ufam doradcom zawodowym, systemowi tego świata, prasie, rankingom? I podkreślaliśmy sobie, że nie jest grzechem iść na studia. Ale może jest trochę problem, kiedy my tak mamy wszystko poukładane i tylko przychodzimy, Panie Boże, a Ty teraz to przyklep i pobłogosław, żebym ten mój plan zrealizował doskonale. Boże, chcę ufać Ci, układając plany w moim życiu, wybierając, modląc się o męża, żonę i podejmując każdą drobną i dużą decyzję, moim życiu. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Zaufaj to coś takiego wewnętrznego, to zaczyna się w nas. Zaczynam wierzyć Bogu, zaczynam Mu ufać, ale to ma zaraz przejść na moje czyny. Więc Pan Bóg zaczyna te piękne myśli, mówiąc o tym, że my powinniśmy zacząć ufać Bogu, przyjąć zbawienie i to ma być widoczne w naszym postępowaniu. Troszkę na rozważaniu z listu Jana dzisiaj tego dotknęliśmy. To musi zacząć być widoczne. Nie ma takiej opcji, że mówimy ufam Bogu, ale wszystko co robię i mówię jest sprzeczne z tą deklaracją. Zaufanie Bogu musi być widoczne. Każdy z nas, kto ma albo miał w domu dzieci, wie, że małe dzieci w naturalnej, zdrowej rodzinie mają bezproblemową zdolność ufania rodzicom. Znamy wszyscy chyba historię o pożarze, gdzie z okna przez kłęby dymu dziecko skacze w ramiona ojca. Ojciec je widzi, dziecko ojca nie widzi, ale ono mu ufa. On mówi, skacz, widzę cię, złapię cię. Dzieci takie są. Jeśli oczywiście wszystko jest we właściwy sposób prowadzone w rodzinie. Kiedy mówimy coś dziecku, to ono przyjmuje, ono nam ufa. Gdybyśmy 3, 4, 5-latkowi opowiadali, że Ziemia jest płaska, postawiona na dwóch słoniach, jak w jakichś antycznych przesłaniach, to ono to przyjmie i będzie to opowiadać w swojej szkole. Drodzy, ja czasem jestem przerażony, jak słyszę, co dzieci opowiadają w szkole i mówią, a skąd ty to wiesz? Tata tak powiedział. Jeśli ja się pomylę, to później pół szkoły się o tym dowiaduje, więc trzeba naprawdę zważyć, co ja mówię. I uczę się coraz więcej mówić, nie wiem, sprawdzę to, dlatego że czasami tak od niechcenia powiesz, tak, tak, to jest stolica jakiegoś tam kraju, a potem one w szkole, zaczynałem takie rzeczy opowiadać, jeśli pomylisz się ze stolicą, to jest mały problem. Gorzej jak powiem coś, co jest naprawdę istotne, a dzieci to powtarzają. Zaufaj Panu i czyń dobrze. To są pierwsze słowa, którymi zaczyna się ten fragment. To nie jest koniec. Dalej jesteśmy zachęceni do tego, żeby mieszkać w kraju, w którym postawił nas Pan Bóg, dbać o wierność. Wierzę w każdym wydaniu. Myślę, chodzi tu również o patriotyzm. To nie jest nasz dzisiejszy temat. Przede wszystkim wierność wobec Boga, ale nadmieniam to, drodzy, bo nie wiem skąd ja jako młody chłopak myślałem, że chrześcijanin nie może być patriotą. Gdzie tam te orły, flagi, święta, to nie dla nas, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, aż kiedy dorosłem zacząłem się nad tym zastanawiać, skąd ja to wziąłem. Ja nie wiem, kto mi to wpoił, bo przecież rzecz ma się zupełnie inaczej. Pan Bóg zachęca nas, mieszkaj w swoim kraju, dbaj o wierność, bądź również fair wobec swojego państwa. To oczywiście nie jest zachęta do nacjonalizmu, ale myślę zdrowego patriotyzmu, poczucia tego, że Bóg postawił mnie w Polsce, żyję tutaj, mieszkam i wierzę, że poza wyjątkowymi sytuacjami i powołaniem, to powołaniem dla Polaków nie jest to, żeby opuszczać nasz kraj, żeby ewangelizować rzekomo Szkocję, Anglię czy Norwegię. Myślę, że poza wyjątkowymi sytuacjami to jesteśmy powołani do tego, żeby żyć tutaj i być światłem dla naszych rodaków. Kiedy czytam ten werset, to mam wrażenie, że tu chodzi o takie po prostu normalne życie. Zaufaj Bogu, nawróć się, stań się chrześcijaninem. Niech to będzie widoczne w twoim życiu. Nie zatrzymuj się przy nawróceniu. Ufaj mu, kiedy wybierasz szkołę, kiedy układasz swoje życie, kiedy wybierasz pracę, kiedy szafujesz swoimi pieniędzmi, kiedy kupujesz swoje ubrania, kiedy wychowujesz swoje dzieci, kiedy zaczynasz obmyślać wartości i plan działania twojej rodziny. Zaufaj w tym wszystkim Bogu i Jego Słowu. Postępuj dobrze, zgodnie z tym słowem. Mieszkaj w swoim kraju, bądź świadectwem tego, że jesteś wierny Bogu i zasadom, które ci dał, że jesteś wierny swojej żonie, mężowi, że jesteś wierny również wobec swojego kraju, przestrzegając jego prawa tak długo, aż nie jest ono sprzeczne z Bożym prawem. I w końcu dochodzimy do słów poprzedzających. To, o co nam chodzi, da, czego ci życzy sobie twoje serce. Jest tu jeszcze napisane, rozkoszuj się Panem. Czyli mieszkam, żyję, jestem już zbawiony, jeszcze jedno i zaraz dostanę to, czego pragnę, o czym marzę. Rozkoszuj się Panem. Drodzy, rozkosz, najwyższa forma przyjemności, znajdowanie czegoś niesamowitego w relacji z Panem. Czy relacja z naszym Bogiem, Jego Słowo, przebywanie z Jego dziećmi, służenie Mu, myślenie o Nim, modlitwa, to wszystko, co się dzieje, w ogóle położylibyśmy obok słowa rozkosz, coś przyjemnego? Jak wstajemy rano, jak kładziemy się wieczorem, otwieramy Biblię, mamy się modlić. Ja powiedziałem, że ja rano walczę. To jest dalekie od rozkoszy. Wstaję rano, ciemno jest, szukam budzika, żeby go uciszyć. I tak, myślę o tym. To jest czas, żeby poczytać, żeby się pomodlić. Ale myślę, to jest daleka droga do tego rozkoszowania się Panem o tej porze. Ale jak to jest w ogóle w naszym życiu? Czy my znajdujemy przyjemność w tym, że jesteśmy chrześcijanami? W tym, że mamy relację z Bogiem? Że rozwijamy tą relację z Bogiem? Czy nazwalibyśmy, że to jest przyjemne, że ja rozkoszuję się Panem, delektuję się tym, że On jest moim Zbawicielem? Cieszy mnie to, że Bóg znalazł mnie, wybaczył moje grzechy, że moje życie ma sens, że moje życie ma cel, że ja wiem, gdzie zmierzam, wiem, co się wydarzy, kiedy odejdę z tego świata, bo wtedy dochodzimy do tego, że Bóg chce spełnić pragnienia twojego serca. To, czego życzy sobie twoje serce, to, o czym marzysz. Ale o czym marzy człowiek, który rozkoszuje się Panem? Jakie są pragnienia serca, które każdego dnia cieszy się z tego, że może przebywać ze swoim Bogiem, że może być świadectwem Boga na ziemi, Jego ambasadorem w pracy, w szkole? Myślę, że tu jest klucz. Jest miejsce na marzenia i pragnienia w naszych sercach, ale one powinny być modelowane przez Pana Boga. Myślę, że nie jest problemem, że nasze dzieci marzą o tym, żeby gdzieś być, kimś być, coś dostać. Nie jest problemem, jeśli my mamy marzenia w naszym życiu. Ale pytanie, czy te marzenia są połączone z tym sercem, które raduje się, delektuje, rozkoszuje się Panem. Bo wtedy to wszystko zadziała. Nie wyobrażam sobie, że ktoś wierzący, żyjący z Bogiem każdego dnia miałby marzenia, pragnienia, które byłyby sprzeczne z Bożym Słowem. Dzieli się nimi w kościele, a ludzie mówią, jak można o czymś takim myśleć? A on prosi, żeby ludzie się o to modlili. Tak to nie działa. Wiemy, że jeśli ktoś jest Bożym człowiekiem, jeśli zaufał Panu, jeśli rozkoszuje się Panem, to jego marzenia i pragnienia również są zgodne z Bożą wolą. I wtedy możemy modlić się o to, prosić innych o modlitwę i wierzę, że Pan Bóg chce je realizować. Czy macie jakieś marzenia w swoim życiu? Coś, o czym myślicie? Pewnie, że niektórzy z nas myślą, o, chciałbym na jakieś wakacje pojechać w końcu, albo mieć samochód, który w końcu by jeździł. Ja mówię to na fakcie, ktoś ostatnio opowiadał, że chciałby mieć w końcu auto, które by jeździło, a nie stało na warsztacie. To są takie nasze ziemskie rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy poszli dalej. Czy macie coś, czego chcielibyście w życiu doświadczyć, osiągnąć? Zobaczyć zbawioną rodzinę swoją? Zobaczyć, żeby nasze kościoły były pełne? Żeby może właśnie te dzieciaki zniknęły z domów dziecka? Żeby nasza rodzina, nasze dzieci były kiedyś wierzące? To tak mówiąc ciągle o ludziach, nie jesteśmy w stanie wyczerpać tego wszystkiego, co można, o czym można by marzyć, ale myślę, przechodząc na takie fizyczne rzeczy, żeby jakieś potrzeby materialne typu budynek dla jakiegoś zboru, są miejsca, gdzie ludzie nie mają za bardzo gdzie się spotykać. My żyjemy w kraju, który jest w miarę, powiedziałbym, krajem, który jest w dobrobycie, cokolwiek by o tym nie mówić. Pewnie, że zawsze możemy patrzeć na zachód, powiedzieć, o, tam to jest dobrze, ale kiedy patrzymy na wschód, no to u nas jest całkiem dobrze. I nie chodzi o to, żeby się dołować z powodu zachodu, ani pocieszać wschodem, ale cieszyć się z tego, co Bóg nam daje tutaj. Ale drodzy, kiedy widzimy potrzebę u naszych braci, czy w naszym sercu rodzi się jakieś pragnienie, żeby coś z tym zrobić, żeby te potrzeby były zaopatrzone? Ja chciałbym powiedzieć, że nie tylko my możemy mieć marzenia w naszym życiu dotyczące naszego życia, rodziny, zboru, ale my powinniśmy mieć te marzenia. My powinniśmy do czegoś zmierzać. Bo życie bez pragnień, bez marzeń, bez celu w końcu jest bez sensu. Będziemy żyć tylko po to, żeby oddychać, jeść, zarabiać na to jedzenie, żeby się posilać, żeby pracować i zarabiać na to jedzenie. I tak przez 80 lat, a później co? Kiedy odchodzą z tego świata ludzie, pięknie jest, kiedy możemy żegnać pobożnych ludzi i widzieć, że za nimi jest mnóstwo ich pragnień i marzeń, które zostały spełnione. Mnóstwo zbawionych ludzi, zborów i dobrej służby w przeciwieństwie do ludzi, którzy odchodzą i nie zostawiają za sobą nic, a czasami wręcz zgliszcza. Kochani, o czym marzysz? Czy o czymś marzysz? Zacznij marzyć. Zacznij myśleć, do czego chciałbyś dążyć. Ja wiem, że codziennie jest praca, musimy ogarnąć dom i wychowujemy dzieci, ale zacznijmy myśleć o tym, poza tym wszystkim. Do czego zmierzamy jako rodzina? Do czego zmierzam jako osoba? Czy ja mam jakieś pragnienia, które przynosiłbym Panu i prosił o coś? Czy tak modlę się tylko codziennie, Boże, daj mi przeżyć ten dzień, żebym nie zgrzeszył? Bo to trochę mało. To trochę mało. Pewnie módlmy się o to, że Bóg zachował nas w czystości, żebyśmy przeżyli ten dzień rozsądnie, ale niech będzie coś więcej. Nowy Testament mówi nam o tych rzeczach w podobnym duchu. Drugi Tesaloniczan, jeśli ktoś chce otworzyć. Jeden, 11, 12. Troszkę to wyrwiemy, ale myślę, że złapiemy tutaj bez problemu myśl. W tej też myśli zawsze modlimy się o was. Pragniemy, aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania i z mocą wypełnił wszelkie nasze pragnienie dobra oraz dzieło wiary, żeby w ten sposób zostało uwielbione wśród was imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się o to, żeby Pan Bóg uznał was za godnych tego, żeby zostały wypełnione wszelkie pragnienia dobra, które macie w swoich sercach. Te pragnienia, marzenia, pasja, która jest włożona w was, dotycząca dobrych rzeczy, bo o czym może marzyć człowiek, który rozkoszuje się Panem? Czytamy w tym liście, że jedni za drugich modlili się, żeby te rzeczy stały się możliwe. Nie wiem, co macie wy w swoich sercach dzisiaj, ale wierzę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby były to takie rzeczy, żebyśmy mogli modlić się o siebie nawzajem, żeby Pan wypełnił te pragnienia i żebyśmy mogli za miesiąc, rok, dwa, dziesięć obejrzeć się w tył i zobaczyć, że marzyłem kiedyś o tym, żeby ta rodzina była w zborze i te rzeczy się dzieją. Ciężko mi tutaj byłoby przedstawić pełną sytuację, ale mamy niesamowite świadectwo w tym temacie, gdzie jedna chrześcijańska rodzina żyła w swoim miejscu i widziała obok totalnie dysfunkcyjną rodzinę. Widziała tam kilkoro dzieci, które tam były i widzieli już kuratorów, widzieli, co się dzieje, widzieli, że te dzieci zostaną zabrane. Z jakiegoś powodu nie rozważali zupełnie pomocy tej rodzinie, ale modlili się: Boże, zatroszcz się o te dzieci. Prosimy, zatroszcz się o te dzieci, żeby one nie zginęły w tym świecie. Stało się tak, jak się obawiali. Pewnego dnia przyszedł ktoś i zabrał te dzieci, zostały zabrane gdzieś do domu dziecka i nie mieli pojęcia, co się z nimi dalej dzieje. Ale słuchajcie, minęło kilka lat i spotkali się na jakimś chrześcijańskim wydarzeniu z inną rodziną, którą gdzieś tam poznali w międzyczasie i zaczęli rozmawiać i okazało się, że są z nimi dzieciaki, które wzięli lata temu do rodziny zastępczej i usłyszeli imiona i nazwiska tych dzieci. Imię, nazwisko. Skąd wy macie te dzieci? Z takiej placówki zaczęli rozmawiać z tymi dziewczynami. Wy mieszkałyście w tym i tym miejscu? Dokładnie tak. Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy. Te dzieci trafiły do tej placówki, ale z tej placówki zostały zaraz przesunięte do chrześcijańskiej rodziny. Boże, uratuj te dzieci. Pan Bóg to słyszał i zabrał te dzieci. Wiecie, to było proste pragnienie serca, które pojawiło się w tej rodzinie. Te dzieci spędziły długie lata w bardzo fajnej chrześcijańskiej rodzinie, która wydawała świadectwo. Dzisiaj to są dorosłe osoby, które startują w życie zupełnie nowym początkiem. Bo ktoś miał takie pragnienie, żeby modlić się o te dzieci. Ktoś inny miał pragnienie, żeby otworzyć swój dom i te rzeczy zaczęły się dziać. To jest jedna dziedzina. Ja wiem, że wy możecie mieć zupełnie inne tematy. W Starym Testamencie, w Księdze Samuelowej, nie będziemy już czytać teraz całego tego fragmentu, jest opisana historia Anny. Wiemy, że ona przyszła do Boga i wołała o coś, wołała o syna. Przyszła i kiedy jeszcze trwały uroczystości, ona klęczała przed Bogiem i mówiła: Boże, proszę Cię, wejrzyj na moją niedolę. Wiemy, że w Izraelu posiadanie dzieci, a w ogóle posiadanie syna, to było coś niesamowicie ważnego, nawet w porównaniu z naszą rzeczywistością w Polsce. Kobieta, która nie miała dzieci, która nie miała syna, Anna nie miała dzieci, była co najmniej nieszczęśliwa i nie była osobą szanowaną. Zresztą czytamy tam, że jej druga żona i męża dokuczały jej w tym temacie. Ale pamiętacie, jak Anna wołała o to? To była pasja. Ona stała przed Bogiem i kapłan przyszedł, mówi: zachowujesz się jak pijana, przestań pić. Aby jestem chora z bólu, bo wołam do Boga. Tak bardzo mi zależy, żeby dał mi to. Nie jestem pijana. Potrzebuję po prostu Bożej łaski w tym temacie. I wtedy usłyszała piękne słowa, gdzie kapłan mówi: niech Bóg da ci to. Idź spokojnie. I czytamy kawałek dalej, że smutek odszedł od Anny, a Pan Bóg wejrzał na nią i ubłogosławił ją synem. Ale jak ona wołała: Boże, daj mi tego syna. Nie dlatego, żebym ja była spełniona, ale dlatego, że chcę ci go oddać na służbę. Ona nie chciała mieć tak o dziecka i błysnąć: i co? I mam syna, nie możecie mi dokuczać. Ale miała coś więcej w zamyśle, kiedy prosiła Boga o to, żeby wysłuchał jej modlitwy. Nie możemy i bliżej naszych czasów znaleźć osoby, w którym pojawiły się jakieś wielkie pragnienie. Ostatnio mam taki czas, staram się czytać życiorysy różnych ludzi, mężów i kobiet bożych, których Pan Bóg używał w niesamowity sposób. I oczywiście każdemu można by coś zarzucić. Mnie to pociesza, że Bóg wybiera niedoskonałych ludzi i ich używa. Ale jak patrzę na ich marzenia, pragnienia i tam, jak układali swoje życie. D.L. Moody, znana osoba, ostatnia chyba książka, którą przeczytałem. Człowiek, nawet wczoraj tu z kimś rozmawialiśmy i ktoś mówi, jak opowiadałem o jego życiu, ale on miał rodzinę? Miał. On miał żonę, on miał dzieci i te dzieci wcale nie odeszły do świata. Ale kiedy czytam o jego pragnieniach, kiedy płynął kolejny raz ze Stanów na Wyspy Brytyjskie, żeby usługiwać, wiecie, jakie miał marzenie? 10 tysięcy dusz zbawionych dla Pana. Mamy takie marzenia? 10 tysięcy. 100 dusz zbawionych dla Pana, tak wiecie. Zejdźmy do poziomu trochę niżej. Dwie tu jest nawet. Drodzy, czy ktoś z nas ma takie marzenia? Pan spełnił jego marzenie. I na tej akurat wyprawie tak się zdarzyło. I te jego wyprawy to była ciężka sprawa, bo on miał chorobę morską. I każda wyprawa na wyspy to było 2 tygodnie, nie wchodźmy w szczegóły, ciężkiej podróży, leżenia pod pokładem. Ale miał pragnienie: Boże, daj mi 10 tysięcy dusz, które będą zbawione. Nie liczył ich w zasadzie. Oszacowali, że było ich dużo więcej. Ktoś go kiedyś zapytał: liczysz ludzi, którzy zostali zbawieni? A on: dzięki Bogu, nie muszę. Pan Bóg ich liczy. Wszyscy są zapisani w księdze. Brat Andrzej, nie powiem nazwiska, holenderskie nazwiska, ciężka sprawa. Człowiek, który przyczynił się do powstania Open Doors. Człowiek jeszcze żyje, jeśli nic się nie zmieniło na dniach. Człowiek, który żył sobie spokojnie w kraju. Wojna się skończyła, ale jemu zaczęło cały czas coś czegoś brakować. I otworzył kiedyś gazetę i patrzy: w Polsce jakiś zjazd młodzieży socjalistycznej. Mówi: oni potrzebują usłyszeć Ewangelię. Zapakował walizę traktatami i przyjechał do Warszawy. I tu się zaczynała, jego służba. On niedawno był bodajże tutaj na iluś tam leciu misji. Drodzy, on nie myślał o tym, żeby pracować, zarabiać i to nie były jego jedyne priorytety. On musiał z czegoś żyć, on musiał gdzieś mieszkać, ale to były pragnienia, jakie ci ludzie mieli. Dotrzeć za żelazną kurtynę. I wiemy, zachęcam do lektury, że on nie tylko do Polski dotarł, ale całą południowo-wschodnią, dosyć całą wschodnią Europę przejeżdżał swoim samochodem. Ładował traktaty, Biblię, kombinowali, jak drukować mniejsze Biblie, żeby je zabierać. Co za pragnienia serca człowieka, który rozkoszuje się Panem. On nie myślał o tym: o, jadę do Bułgarii, tam są super plaże, to będzie coś. Może je widział, może nawet odwiedził, wiecie, ale jak jechał do Bułgarii, to ładował samochód, ile weszło Nowym Testamentem, żeby tam zawieźć ludziom Ewangelię. I nie chcę w tym miejscu powiedzieć, że jeśli jedziemy na wakacje, to złe jest. Nie, jest czas odpoczynku. Pan Jezus wycofywał się czasami, żeby odpocząć. Jest taki zdrowy, rozsądny czas, żebyśmy spędzili chwilę z rodziną i my bardzo to cenimy sobie, kiedy wracamy po jakichś kilku tygodniach takich podróży, spotkań, weekendów i jest weekend, że jesteśmy w domu i nie chcemy się nigdzie ruszać. I to jest super. Możemy po prostu siedzieć, odpocząć, być razem, ale przeżyć tak życie byłoby trochę smutno. Moglibyśmy tu wymieniać osobę za osobą, ludzi, którzy żyli służyli i mieli wspaniałe pragnienia w swoim sercu. Jak jest z nami? Czy i o czym marzymy w naszym życiu? Jakie mamy pragnienia i marzenia dotyczące naszych dzieci? Czy tylko to, żeby zdobył taką pracę, żeby zarabiał, żeby był kimś w tym świecie? Czy może pierwszym pragnieniem jest to: Boże, daj, żeby był zbawiony, zbawiona, żeby żył jak prawdziwy mężczyzna, kobieta Boża w Twoim Kościele. A to, kim będzie, to jest drugorzędne. Poprowadź, żeby przeżył, przeżyła to życie w sensowny sposób. Jakie jest pragnienie dla naszego domu, dla naszej rodziny? Czy tylko to, żebyśmy mieli ładnie, pięknie, świeżo, wszystko nowe, regularne, wymieniane? Czy to, że w naszym domu jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą i znajdują pokój, pocieszenie? Mogą się z Tobą pomodlić, bo wiedzą, że jak przyjdą, to od wejścia usłyszą dobre, budujące słowo. Czasami słowo napomnienia, ale wiedzą, że tam są Boży ludzie, na których można zawsze polegać. I tak moglibyśmy mówić o wszystkim. Czemu służą nasze finanse? Czemu służą nasze samochody, nasze komputery? Czym zaprzątamy nasze myśli? Jak dysponujemy naszym czasem? Bo to jest mocno związane z naszymi pragnieniami, marzeniami, bo to wszystko, co mamy, używamy do tego, żeby dążyć do jakichś naszych planów, marzeń, pragnień. Kochani, kończąc, ja chciałbym zachęcić każdego z Was i siebie, żebyśmy mieli pragnienia i marzenia. Tak jak miała je Anna, tak jak miał je Moody, miał je Andrzej, miał je Knox, który się modlił: Boże, daj mi Szkocję, albo zginę, albo umrę. Ten człowiek też czegoś chciał. Może nie zawsze będą to tak wielkie pragnienia, marzenia. Może nie 10 tysięcy, może dwie osoby. Ale niech będzie to w naszym sercu. I niech za tym idzie modlitwa, niech za tym idą działania, żebyśmy mogli kiedyś cieszyć się i powiedzieć: Boże, dzięki, że wysłuchałeś naszych modlitw, że te marzenia, pragnienia stały się rzeczywistością i że moje życie, kiedy będę sobie odchodził, to będzie zestaw spełnionych marzeń i pragnień, które miały sens, które wywarły realny wpływ na ludzkość i otaczającą nas rzeczywistość, i kilka osób mogło znaleźć się przez to w niebie. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swojej ziemi i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Amen.
Amen.